Dzień dobry. Ile skargi wniosków ma?
Pięć osób, nie?
Pani Agatko, skargi wniosków ma pięć, nie? Skargi wniosków pięć. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa. Witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych. Witam Panią Prezes Centralnego Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Witam Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Witam pracowników i wszystkich Państwa. Spotykamy się na wspólnym posiedzeniu komisji. Przed dzisiejszą sesją, która odbędzie się o godzinie 13, kworum mamy. Brakuje jednej osoby, także wszelkie decyzje, głosowania będą dzisiaj miały moc prawną na tym wspólnym posiedzeniu komisji. Porządek komisji mamy przed sobą. Czy ktoś ma może jakieś propozycje odnośnie zmian do tego porządku? Nie widzę. W takim razie będziemy realizowali go w kolejności, tak jak tutaj to zostało zapisane. I w pierwszym punkcie będzie przedstawiona informacja pani prezes Szpitalnego Centrum Medycznego na temat sytuacji aktualnej w szpitalu. Informację otrzymaliśmy w wersji papierowej i poprosimy panią prezes o przedstawienie jakiejś krótkiej informacji, ewentualnie będziemy zadawali pytania. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o sytuację szpitala, to my chyba w całej Polsce mamy sytuację złą, ale stabilną. Znaczy mamy tragiczną, ale stabilną, może tak. Te wzrosty kosztów, które Państwo odczuwacie na co dzień, dotknęły również szpitale w bardzo wysokim wymiarze, co nam spowodowało wzrost 40% kosztów. Niestety za tym nie idzie wycena świadczeń na chwilę obecną, jeśli chodzi o NFZ. Ja też uczestniczę w pracach Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. My bardzo mocno w tej chwili też lobbujemy o to, żeby te podwyżki, które będą od lipca, obejmowały również pracowników kontraktowych i na umowach zlecenie, bo mamy też taką dużą rzeszę pracowników. To nam pozwoli w miarę możliwości utrzymać się jeszcze na powierzchni. Natomiast szpital jako szpital uczestniczy w różnych projektach. My złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie, natomiast jest to dofinansowanie tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o inwestycje, co nie przekłada się jakby na podtrzymanie czy utrzymanie płynności finansowej, tak? W ubiegłym tygodniu było też spotkanie dyrektorów szpitali powiatowych, omawialiśmy swoje problemy, tutaj dyrektor Lembas również uczestniczył. Natomiast dzisiaj, ponieważ odbyłam również spotkanie z dyrektorem NFZ-u przed przyjazdem do Państwa i wiemy już na pewno, że umowy będą aneksowane na przyszły rok, jeśli chodzi o szpitale, nic się nie zmieni. Czyli generalnie wygląda na to, że wszyscy czekają, aż poupadamy, w najlepszym chyba tego słowa znaczeniu.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy mamy jakieś pytania do przedstawionych tabelek, informacji odnośnie Szpitalnego Centrum, czy do tego, co pani prezes przedstawiła w tym momencie? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani prezes, odnośnie wniosku złożonego do Ministerstwa Zdrowia na grant dostępność w szpitalach, to tak? Pani powiedziała, że dotyczy inwestycji?
To jest właśnie to,
czy a może wiedzieć, na jakie inwestycje? Jakie inwestycje?
Między innymi na wymianę serwerowni, poprawę pracy funkcjonowania systemu, na cyberzabezpieczenie, bo w tej chwili boimy się utraty metadanych z powodu, powód jest prozaiczny, 95% szpitali w całej Polsce nie jest gotowych na cyberataki, więc też mniej więcej jest to zabezpieczenie, tak?
Dziękuję.
W tej chwili wniosek jest na etapie oceny formalnej.
Ale kogo można wiedzieć?
2 miliony.
Proszę bardzo. Czy mają Państwo jeszcze pytania do Pani Prezes? Jeżeli nie, to proszę, przejdziemy do zaopiniowania przedstawionej informacji na temat aktualnej sytuacji w szpitalu i proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. Podnosi Pan również 7, tak? Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonej informacji. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej informacji przez Panią Prezes. 7. Spraw Społecznych. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5. Tak. Dziękuję. Dziękujemy Pani Prezes za przybycie.
I dziękuję bardzo, a teraz idę złożyć życzenia pielęgniarkom z okazji ich święta.
Proszę przekazać, również od nas przekazać dla tak ważnego organu. Dziękujemy bardzo, do widzenia. I przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to sprawozdanie ze współpracy powiatu goleniewskiego z organizacjami pozarządowymi. Na starosta nie od razu pan Adrian będzie, tak? Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Mamy przed sobą sprawozdanie z współpracy z organizacjami. Podobnie jak w tamtym roku, niestety to był jeszcze rok mocno pandemiczny, więc jest trochę skromna ta nasza współpraca. Tych wniosków wpływało w ubiegłym roku mniej, aczkolwiek w drugiej części roku widzimy pewien wzrost. Te kwoty też trochę urosły. Nie wiem, czy pamiętacie, czasami były 100, 200, 300 zł. Teraz jest średnia 700, 600, więc to rośnie. Organizacji założyło się w roku ubiegłym nieco mniej niż jeszcze w poprzednim, ale to o niczym nie świadczy, różnie to bywa w różnych latach. I to w takim mega szybkim skrócie, czekam na ewentualne pytania.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zadawanie pytań. Pan Adrian czeka. Proszę bardzo.
Dziękuję. Czy znalazły się, mam takie zapytanie, czy znalazły się organizacje pozarządowe, które zostały niedofinansowane, które się ubiegały o jakieś dofinansowanie i nie otrzymały?
Nigdy nie ma takich sytuacji. Zawsze dofinansujemy, a nawet jeśli nie zwracają się z prośbą o pieniądze, zwracają się z prośbą o gadżety, jakąś pomoc merytoryczną, zawsze współpracujemy. Nigdy nikomu nie odmówiliśmy i wychodzę z założenia, że też te organizacje po jakichś kontaktach z nami, mam nadzieję, że są też zadowolone i jakaś dobra opinia o nas idzie później w powiat. I też z góry już nie chcę ryzykować, ale mogę obiecać, że to sprawozdanie za rok będzie lepsze i bogatsze, bo już przez tą pierwszą połówkę tego roku widać, że tych imprez jest więcej, jakoś ten świat wraca do życia, także i to sprawozdanie będzie na pewno ciekawsze za rok.
Ja jeszcze mogę coś zapytać? Mogę jeszcze? A czy Państwo wychodzicie z swoimi propozycjami do organizacji pozarządowych? Jako Państwa jakieś pomysły, inicjatywa Państwa?
Nie za bardzo wychodzimy, bo nie za bardzo mamy swoje własne jakieś projekty i tego typu tematy. Jesteśmy po prostu otwarci na tych, którzy przychodzą z zewnątrz, czasem wprost z ulicy i wtedy się dogadujemy.
Pomysłami swoimi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Paweł.
Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się czyta ten materiał i już powiem dlaczego. No, wzrost prawie 20%, więc chyba nawet wyższy niż oficjalne wskaźniki na ten cel i życzymy sobie, żeby tak trwało również w roku następnym. Natomiast moją uwagę zwróciła taka przekrojowość terytorialna, bo jak Państwo widzą, to są ośrodki wiejskie, ale właściwie chyba w każdej gminie tutaj mamy, zaznaczyliśmy swoją obecność i to jest kierunek, który bardzo mi się podoba, żeby to zróżnicowanie na tle całego powiatu było. i moje słowa uznania i podziękowania dla przygotującego materiał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, zapytać o wyjaśnienie pewnych kwestii? Nie ma. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania otrzymanej informacji i przedstawionej teraz przez pana Adriana. I proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji. 7. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przedstawionej przez pana Adriana. Dziękuję bardzo. 5. I kolejny punkt jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie za 2021 rok. Pani dyrektor od razu, tak? Przejdzie do... Proszę o krótką taką informację, a ewentualnie później będziemy zadawali pytania. Dziękuję.
Dziękuję Państwu. Materiał jest dosyć obszerny, więc postaram się skupić się na tych najważniejszych kwestiach, w szczególności na głównych trzech obszarach, które generują najwięcej zadań i finansów, jeśli chodzi o zadania, które wykonujemy w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie. Na samym początku powiem, że niezmiennie na dotychczasowych zasadach Powiatowe Centrum funkcjonuje w strukturach i na zasadach jak do tej pory. Głównym takim obszarem zadań, który realizujemy w centrum, to jest oczywiście obszar dotyczący zadań ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Tutaj chciałabym Państwu przekazać, że w roku sprawozdawczym funkcjonowało na terenie powiatu goleniowskiego łącznie 138 rodzin. Jest to wzrost tylko o jedną rodzinę w stosunku do roku poprzedniego, czyli 2020, poprzedzającego rok sprawozdawczy. Jeśli chodzi o rodzinne domy dziecka, stan na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego te rodziny liczyły 10 rodzin, przepraszam, 8. Jest to spadek o 2 rodziny do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. W roku sprawozdawczym sąd rejonowy wydał 17 postanowień, w ramach których zostało ustanowionych 17 rodzin zastępczych, do których skierowaliśmy 26 dzieci. Jeśli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą, na terenie naszego powiatu funkcjonuje 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych, które generują 62 miejsca, które są niezmiennie wypełnione, ponieważ nasze potrzeby są niezmiennie ulegają tutaj, nie ulegają poprawie i jest ciągle potrzeba umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Jeśli chodzi o kolejne zadanie w ramach tej samej ustawy, a mianowicie usamodzielniani wychowankowie, którzy opuszczają pieczę zastępczą zarówno rodzinną, jak i instytucjonalną, w roku sprawozdawczym aż 25 wychowanków opuściło rodziny zastępcze, ale i też placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dużym zainteresowaniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie cieszy się wsparcie zaświadczenia psychologiczne, pedagogiczne, które jest adresowane do rodzin zastępczych. W roku sprawozdawczym takiego wsparcia udzieliliśmy 476 razy. Rodziny zastępcze otrzymują świadczenia, które dotychczas corocznie były waloryzowane. Też tak było w roku sprawozdawczym. Rodziny zastępcze otrzymywały miesięczne świadczenie na każde dziecko, na rzecz każdego dziecka w wysokości 1131 zł i 746 zł miesięcznie na rzecz dzieci, które są kierowane do rodzin zastępczych spokrewnionych. Najwięcej dzieci, bo aż 168, było uprawnionych właśnie do świadczenia w wysokości 1131 zł. Rodziny zastępcze otrzymują oczywiście wynagrodzenie miesięczne. Oczywiście ono jest adresowane tylko do rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Z tego tytułu i również z tytułu innych postępowań administracyjnych łącznie wydano 488 decyzji administracyjnych. W roku sprawozdawczym również na rzecz dzieci w pieczy zastępczej, czyli zarówno tej rodzinnej, jak i instytucjonalnej, udzielaliśmy pomocy w formie świadczenia dodatku wychowawczego, czyli 500+. Tych świadczeń wypłaciliśmy 3340 na ogólną kwotę 1 600 000. Również udzielaliśmy pomocy pieniężnej usamodzielnianym wychowankom. To świadczenie też jest corocznie waloryzowane. Pomoc na kontynuowanie nauki pobierało 30 wychowanków rodziny zastępczej i 3 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Również była wypłacana pomoc na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie. Ogólnie na rodzinną pieczę zastępczą w roku sprawozdawczym wydatkowaliśmy łączną kwotę 5 635 tysięcy. Z tego oczywiście w tym były kwoty finansowane z budżetu powiatu goleniowskiego w wysokości 2 899 tysięcy. Budżetu państwa, czyli w formie dotacji w wysokości 1 300 000 zł, z budżetów samorządów gminnych, czyli w sytuacjach, kiedy samorządy gminne poszczególne zobowiązane są do pokrywania kosztów pobytu swoich dzieci w pieczy zastępczej ogólnie. I tutaj była to łączna kwota 890 tysięcy. Oczywiście na budżet ogólny składał się też budżet innych powiatów w ramach zawartych porozumień, czyli to są sytuacje, kiedy obce dzieci występują, są, przebywają w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu. Jeśli chodzi o kolejne zadania i obszary, które są realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, to oczywiście obszar pomocy społecznej, a tutaj Dom Pomocy Społecznej, w którym niezmiennie również jest, który jest przeznaczony dla 237 mieszkańców, w tym dla 101 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 136 przewlekle psychicznie chorych. W sytuacji w roku ubiegłym, czyli w roku sprawozdawczym, drodzy Państwo, aż 38 mieliśmy skierowań do Domu Pomocy Społecznej. Była to główna przyczyna pandemii. Było dużo odejść w Domu Pomocy Społecznej, stąd uzupełnienie i tyle aż skierowań. Na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej oczekiwało na koniec grudnia roku sprawozdawczego dostawczego 7 osób. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem, które realizujemy w ramach Powiatowego Centrum, jest punkt interwencji kryzysowej. Tutaj też zauważyliśmy znaczący wzrost osób, rodzin korzystających z pomocy. W roku sprawozdawczym mieliśmy rodzin i osób aż 181, to jest aż o 40 osób więcej do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. W ramach punktu interwencji kryzysowej jest bardzo ważne zadanie, które realizujemy. Są to programy korekcyjne, które są adresowane bezpośrednio do osób, które nadużywają przemocy. Tutaj otrzymaliśmy dotacje, dofinansowanie w wysokości ponad 16 tysięcy i w ramach tych środków można było przeprowadzić grupę wsparcia i spowodować oczywiście zmniejszenie ryzyka stosowania, kontynuowania tej przemocy. Również ważnym zadaniem było kontynuowanie tych programów korekcyjnych w formie programów psychologiczno-terapeutycznych. Na to zadanie również pozyskaliśmy środki w wysokości 5 400 zł. Niezmiennie również dużym zainteresowaniem cieszą się zadania ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej. Tutaj może nie będę Państwu wymieniała poszczególnych zadań, bo jest ich bardzo dużo. Powiem tylko tyle, że w roku sprawozdawczym otrzymaliśmy większe środki, które zostały również w pełni, w 99,99% wykorzystane na zadania. Tutaj dużą pomocą i wsparciem, duże wsparcie przy rozdysponowywaniu tych środków otrzymywaliśmy od Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z którą współpracujemy i realizujemy te zadania. I na zakończenie powiem również o tym, że realizujemy zadania dotyczące działalności projektowej i programowej. Pozyskujemy środki zewnętrzne, które uważam w mojej ocenie są ważnym zadaniem, ponieważ pozwalają na realizowanie zadań, których no nie moglibyśmy udźwignąć w ramach budżetu, który posiadamy. I tutaj również w roku sprawozdawczym te projekty realizowaliśmy i one są nadal kontynuowane. I tylko powiem króciutko, że w ramach takich programów korzystało w roku sprawozdawczym aż około 600 osób, więc ta liczba pokazuje, jak ważne i jak potrzebne są te działania. I już naprawdę na zakończenie, jakie widzimy potrzeby w zakresie zadań, które realizujemy. Oczywiście dalszy rozwój, kontynuowanie rodzinnych form pieczy zastępczej. Ciągle brakuje nam kandydatów, którzy chcieliby się podjąć roli opiekunów zastępczych. Niestety statystyki pokazują w ostatnich latach spadek ogromny osób chętnych, które podejmują się tej roli. Natomiast nie spada liczba dzieci objętych koniecznością zabrania od rodziców biologicznych i skierowania do pieczy zastępczej. Więc to zadanie niezmiennie wymaga kontynuowania i ciągłego rozwoju. I oczywiście to wiąże się z promocją idei rodzicielstwa zastępczego. W miarę posiadanych środków promujemy, jak tylko możemy, rodzicielstwo zastępcze, żeby kandydatów pozyskiwać. I oczywiście taką potrzebą niezmienną jest utrzymanie standardu zarówno w jednostkach, zarówno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i domu pomocy społecznej, który funkcjonuje na terenie naszego powiatu. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, otrzymaliśmy wersję papierową. Tutaj pani dyrektor w skrócie omówiła najważniejsze punkty, kwoty, liczby dotyczące działalności PCPR-u. Czy do tego, co pani prezes powiedziała, czy do informacji, którą otrzymaliśmy, mamy pytania jeszcze? O, proszę bardzo.
Działa.
Ja mam pytanie do pani, bo zaskoczyło mnie tutaj te podane wyniki interwencje kryzysowe. Ten wzrost o 41 osób w stosunku do ubiegłego roku na ogólną liczbę 181, 41 i na ogół jest to przemoc psychiczna i fizyczna i trudności wychowawczej. Chciałem się zapytać, czy w tym kierunku idą jakieś badania, czy jakieś rozwiązania, bo to tak wynika, że tak, problem bezrobocia jest u nas, prawdę powiedzieć, sporadycznie. Problemy finansowe, dwie osoby. Bezdomność, dwie osoby. Niepełnosprawność, trzy osoby. Czy można wnioskować z tego, że ta przemoc fizyczna i trudności wychowawcze, one gdzieś powstają już, nie wiem, na szczeblu szkoły, rozpoczęcia edukacji, no czy szkoły podstawowej, czy to się bierze, nie wiem, z jakiejś kultury, czy z jakiegoś obycia.
Te problemy powstają u źródła, czyli w rodzinie, bezpośrednio w rodzinie, i z rodziny wychodzą dzieci, uczą się, edukują i tam albo rozwijają te zdolności patologiczne, albo po prostu one są w pewnej sytuacji przerywane przez właśnie różne instytucje, w tym powiatowe centrum czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Stąd takim bezpośrednim wsparciem interwencyjnym i natychmiastowym jest właśnie uruchamiane w naszych strukturach poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, które nie kończy się na jednym spotkaniu. Są to spotkania wielokrotne i rodziny dotknięte właśnie takim problemem mogą i korzystają z tego wsparcia. Badań nie prowadzimy na ten temat, natomiast widzimy wzrost tej liczby. Ja myślę, że ten wzrost, taki duży wzrost, był powodem pandemii w ubiegłym roku i tego, co się działo z nami wszystkimi w domach, kiedy byliśmy zamknięci. To się bardziej uwypukliło i stąd te liczby wzrastające.
Bo jeszcze dodam, bo z tego też wynika, że gro tej przemocy to występuje w ośrodkach miejskich, bo jeżeli byśmy zobaczyli tutaj na gminę Przybiernów, czyli gminę Osina, 5 osób, Szczepica, 5 osób, a reszta to są ośrodki miejskie.
Adekwatnie do liczby mieszkańców, tak.
Ja tyle się myślę.
I myślę, że wydaje mi się, że też to jest powód tego, że gminy mniejsze pewnie są w stanie jakby rozpoznać szybciej swoje środowisko niż na przykład rozległy Goleniów, co nie znaczy, że te dwie gminy przykładowe realizują niepoprawnie swoje zadania. Oczywiście wszyscy podejmują starania w ramach swoich kompetencji i możliwości.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor.
Chyba widzę agresywna.
Nie, teraz ja odebrałam głos. Proszę, pani Teresko. Panie Czesławie, proszę poczekać.
Proszę. Ja nie patrzę, ja patrzę dokumenty.
Dziękuję. Pani dyrektor, mam takie zapytanie. A propos, tutaj zaznaczała pani, są potrzeby, że brak jest rodzin, prawda, zastępczych, chętnych, ale chyba z tego też no, powodem może być może niskie dofinansowanie przez państwa, prawda, na dziecko. Tak jak słyszeliśmy, jak tutaj była ostatnia dyskusja, że też są problemy. Tak, na dziecko 1131 zł? Tak,
1131 zł w sytuacji rodzin zastępczych. opiekuńczych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka, bo w rodzinach z kolei spokrewnionych na dziecko przysługuje 746.
Te rodzina zastępcza, tak? 1130. To też może być problem.
Ja myślę,
chętnych, prawda? Bo tak jak tutaj słyszeliśmy na poprzedniej sesji, że no, oczekują rodzice większej pomocy, prawda?
Tak, też na pewno ten czynnik finansowy, ale ja myślę, że przed czynnikiem finansowym jest coś jeszcze bardziej ważnego, a mianowicie to, że w tej chwili no, pokolenie, które jest, nie ma takiej misji, które miały osoby, rodziny w poprzednich pokoleniach. To jest wymagająca praca. Dzisiaj młodzi ludzie szybko, intensywnie pracują, intensywnie i szybko chcą osiągnąć wyniki swojej pracy, natomiast no, ta praca nie pokazuje wyników natychmiast i myślę, że tutaj jest główny problem. A czynnik finansowy oczywiście dodatkowy, ale myślę, że ten pierwszy jest ważniejszy.
Mogę dalej? Dziękuję, jeszcze mam pytania. I proszę powiedzieć, to znaczy, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne, prawda, to jeszcze rodzina otrzymuje dodatkowe pieniądze.
Tak,
na
dodatkowe
dziecko.
Świadczenie otrzymują w wysokości.
Tak.
Kwota jest na... To jest w wysokości, ja tutaj Państwu wskazałam, 227 zł miesięcznie.
No to nie jest tak dużo. Na dziecko niepełnosprawne.
Tak.
I teraz takie mam jeszcze pytanie. Czy jaka jest kwota dla wychowanków na, jak już tak kończą dom?
Dla
naukę i na usamodzielnienie się.
Jaka to kwota? Są wychowankowie, którzy opuszczają rodzinę zastępcze, a kontynuują. 18+, tak? Do 25 roku życia mogą być uprawnieni do tego świadczenia. I to świadczenie jest też waloryzowane i ono w tej chwili wynosi... W roku sprawozdawczym wynosiło 566 zł. Tak, miesięcznie.
Na naukę i usamodzielnienie się, tak?
Tak.
Na naukę
tak.
500 i usamodzielnienie się.
Nie, to jest świadczenie, które przysługuje miesięcznie. Jeżeli kontynuuje naukę, to otrzymuje 566 zł miesięcznie. Natomiast jeżeli nie podejmuje nauki, no to wtedy otrzymuje na usamodzielnienie i podpisujemy kontrakt i się rozstajemy.
Dziękuję bardzo.
I teraz pan.
Dziękuję, dopuszczony zostałem do głosu. Chciałem w zasadzie na temat właśnie placówek opiekuńczych wychowawczych się spytać, dlaczego, no bo gardzi średnio o 1000 zł koszty utrzymania na jednego wychowanka są niższe w stosunku do wykoleniowa. Czym jest spowodowane i gdzie te koszty są różne. Poza tym chciałbym nawiązać do rodzin zastępczych i opiekuńczy rodzinnych opiekuńczy domów dziecka. I podsumowałem tak, to jest skrypieźnie, to nie jest, żeby nie jest to dokładna analiza, ale w takim przymiarcie. Koszty utrzymania od 706 do 1131, koszty dodatek wychowawczy 500 zł, koszt nauczania 566 i ten podzielony w zależności od ilości dzieci w danej rodzinie, to jest od cyrka plus minus 400-600 zł na jedno dziecko, koszty takie wynagrodzenia, o którym tutaj był ten spór, który tu toczyli przyszli przedstawiciele na poprzedniej sesji i na komisjach rozmawialiśmy i patrzę się, że jakby nie sumował to rodzinne domy dziecka czy domy zawodowe generują dużo, dużo mniejsze koszty. Sumując, 1131, 500, 566 i nawet 600 zł, przepraszam, na ten dziecki koszt wynagrodzenia, to jest, porównując do tych rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, znacznie niższy. Wiadomo, trzeba, jako powie starosta samorząd, bo paramy się brakiem finansów. No widzimy w sumie. To, co powiedziała szefowa ośrodka, ja twierdzę, że minął czas społeczeństwa obywatelskiego. zakończyliśmy definitywnie takie zjawisko, jak śmiejemy się z tego, co robiono parę lat temu. Dzisiaj społeczeństwo konsumpcyjne to jest to, na czym wychowywaliśmy populizmem, jakim działa instancja wyższa, to nie jest mniejsze do czasu. Sprowokowaliśmy sytuację, że każdy żąda. Sprzeda się za feniki czy inne waluty temu, kto więcej da w spełni życzeń. A co tam biliony strady, w sumie deficytu w budżecie? Bozia pomoże, przepraszam. I dlatego, żeby już do konkretu przechodzić, czy nie lansować, przepraszam, upieramy się przy, wiadomo, nie mamy pieniędzy. Ale z drugiej strony pieniądze wydajemy w sposób mniej efektywny, nie mówię racjonalny, tylko efektywność tego pieniądza jest dużo niższa. Czy nie szukać rozwiązań w tym kierunku, przepraszam. Bo nie, to co mówimy, społeczeństwo się kończy, ale z drugiej strony, jeśli już wychowaliśmy takie społeczeństwo, czy dają określone pieniądze i na tym my mamy jako powiat efekty ekonomiczne, czy nie warto iść w tym kierunku i na ten kompromis jakiś idzie, być może ja mnie nic nie jest wiecznego, może i społeczeństwo rozjaśni się, aurora gdzieś ku kogoś się rozjaśni się i stwierdzi, że ta droga, do której idziemy, to jest błędną drogą. Nie wierzę, ale mogę gdybać. I chciałbym w zasadzie, żeby jakie pani zdanie pani szefowa w tej materii.
Oczywiście zgadzam się z tym kierunkiem, tylko jest jeden problem. Problem tego typu, że nie wszystkie dzieci mogą zostać zakwalifikowane do pieczy zastępczej rodzinnej, czyli do rodzin zastępczych, z uwagi na wiek, z uwagi na stan zdrowia, z uwagi na różnego rodzaju obciążenia. I wtedy placówki opiekuńczo-wychowawcze, które są dedykowane, głównie te nasze, które przyjmują dzieci od 10 roku życia, mogą zabezpieczyć akurat miejsca tym dzieciom. Od wielu lat trwa proces deinstytucjonalizacji i widzimy i obserwujemy, że ten proces nie idzie w tym kierunku, w jakim był zakładany w pierwotnej wersji, a mianowicie zlikwidowanie placówek, bo uważam, że na tą chwilę przy braku kandydatów i wydaje mi się, że w mojej ocenie ci kandydaci nam nie będą przyrastać w następnych latach, więc utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych jest jak najbardziej zasadne na tą chwilę, tak? Idea jest natomiast taka, by rozwijać pieczę zastępczą i jestem jak najbardziej za tym, żeby tak funkcjonowało. Natomiast, no jeszcze raz powtarzam, brak kandydatów powoduje, że ten proces nie odbywa się tak, jak powinien i w takim tempie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze mamy jakieś pytania? W takim razie przejdziemy do zaopiniowania informacji przedstawionej przez panią dyrektor. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. Jeszcze nie. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej informacji. 7. I proszę członków Komisji Spraw Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. 5. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor. To już obecność chyba na sesji nie będzie pani dyrektor potrzebna, więc dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie, nie w sprawie, bo tak, powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Białym. Pan dyrektor, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, może tak naprawdę omówię dwa projekty od razu, bo to są bardzo, bardzo zbliżone projekty. W zasadzie różnią się tylko nazwami. W skrócie powiem tak, że gmina Goleniów wystąpiła do nas z prośbą o umożliwienie, znaczy chciałaby przeprowadzić zadanie inwestycyjne, czyli wybudować ścieżki pieszo-rowerowe w tych dwóch, znaczy w Białuniu oraz wzdłuż ulicy Przestrzennej, czyli jest to wyjazd na Szczecin, tam do tego nowego węzła przesiadkowego. Obydwa te zadania są w 100% finansowane przez gminę Goleniów. Wszelkie koszty łącznie z przyszłym kosztem utrzymania zostały zagwarantowane również po stronie gminy Goleniów i aby móc podpisać takie porozumienie, czyli zezwolić gminie na prowadzenie tych działań inwestycyjnych, to niezbędna jest uchwała Rady Powiatu, no, o którą proszę. Tak? W razie pytań ewentualnie odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Proszę bardzo.
No, tylko jedno pytanie, bo jeżeli chodzi o wylot ze Szczecina, czyli na Szczecin przedłużenie ulicy Przestrzennej, ta sprawa jest prostsza i to ta droga jak najbardziej może być nasza, natomiast czy nie ma może pomysłu i przestrzeni do tego, żeby ten łącznik od skrętu naszej powiatowej drogi, czyli skręt w lewo do miejscowości Białuń, aż do wyjazdu w Miękowie, czyli ten łącznik taki łączący dwie nasze drogi de facto, żeby go gmina przejęła wówczas, jest właścicielem, wszystko w ręku i sprawa inwestycyjnie jest dużo, dużo prostsza. Ten tam chyba jest 3 kilometry, myślę, od skrętu do tego. Może wyprzedzająco, ale może warto się też z tym tematem w przyszłości pochylić, bo jest to znacznie prostsze. Czy jakieś rozmowy były prowadzone, czy coś tutaj? Bo oczywiście z formalnego punktu widzenia ten łącznik nie spełnia kryteriów ustawowych, prawda?
No, powiem tak, panie radny, jesteśmy po sesjach, można powiedzieć, które przeprowadzały kaskadę. Wiemy, jak no, mega złożoną materią jest przekazywanie i przyjmowanie ulic, czyli branie na siebie kolejnych obciążeń finansowych. Nie były prowadzone takie rozmowy co do przejęcia przez gminę Goleniów tego odcinka drogi. Jeżeli jest taka wola, to wystąpię z takim wnioskiem, chociażby po tej sesji. Aczkolwiek, no myślę, że znam odpowiedź. Co do przeprowadzenia zadania inwestycyjnego, to tak naprawdę po tej uchwale, po podpisaniu porozumienia, to tor jest tak naprawdę taki sam, więc tutaj nie będzie to żadne obciążenie, ani żaden problem dla gminy, aby móc przeprowadzić zadanie na gruncie powiatowym. Także, no rozumiem, fajnie by było, ale myślę, że nie spotkamy się z akceptacją. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie chyba przejdziemy do zaopiniowania. Najpierw pierwszej, a jeszcze pani. Proszę bardzo.
Dziękuję. Uważam, że świetnie jest, że gmina podjęła się tego zadania i dziękujemy dla gminy. No, nieraz współpracujemy w różnych dziedzinach i oświetlenia i ścieżek pieszerowych bardzo sympatycznie. No tak jak mówił tu przedmówca, że byłoby miło, gdyby przyjęła drogę też również, ale no zobaczymy, pożyjemy. Uważam, że ścieżka pieszo-rowerowa tam jest bardzo potrzebna, bo jest szkoła i tak dalej, jest duży ruch. Droga jest no, dość ruchliwa. Z nadmorza też jest, ludzie wracają przez Białe Miękowo również. I dziękujemy dla gminy i oczekujemy takich więcej propozycji, panie dyrektorze. Tak, no dziękuję bardzo. No oczywiście, no i to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chyba już nie mam pytań, tak? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania pierwszego projektu uchwały w sprawie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Białuń. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 7, tak? Wszyscy są. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. I przechodzimy do zaopiniowania kolejnego projektu uchwały w sprawie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów. Park Przemysłowy do ulicy
transport przestrzenny. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Panie Kazimierzu, tak? No tak. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 7. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. I proszę teraz projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu goleniowskiego na 2023 rok. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Jak co roku, żeby rozpocząć proces planowania budżetu na rok poprzedni, potrzebujemy uchwały dotyczącej kierunkowych działań dla zarządu. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że jedyną różnicą, która jest wprowadzona, to potrzeba dokonywania dużych oszczędności w związku z koniecznością rozliczenia nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi zaplanowanymi w tegorocznym budżecie. Musimy to rozpocząć od roku następnego i do 2025 roku musimy te rozliczenia zakończyć, a w związku z tym oszczędności na wydatkach bieżących będą konieczne. Gdyby były pytania do któregokolwiek z zapisów szczegółowych, chętnie odpowiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do kierunkowych założeń naszej polityki budżetowej? Nie ma. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania tego projektu uchwały, tych założeń, które tutaj pan skarbnik przedstawił. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tych założeń. Nie, pan to jest 6. Jest 6 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. 1 wstrzymujący. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 4. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 7? Tak? Czy ktoś się wstrzymuje? 7. Proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tych założeń. 5. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2022 rok. Z autopoprawką już poprosimy. Tak, panie skarbniku?
Dziękuję. Jeżeli chodzi o uchwałę zmieniającą budżet, to oczywiście główny obszar zmian dotyczy zwiększenia wymiaru wydatków. Główną pozycją są wydatki inwestycyjne, bo tutaj ostateczna kwota kosztorysowa termomodernizacji budynków DPS okazała się dużo wyższa niż założenia projektowe. W związku z tym, żeby móc tą termomodernizację przeprowadzić w tym roku i skorzystać z dofinansowania, no, zasadnym jest zabezpieczenie kwoty z kosztorysu. Chociaż tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaka będzie kwota ostateczna, bo to będzie dopiero podstawą do rozpisania przetargu. No i oczywiście zwiększenie wymiaru rezerw o 700 tysięcy rezerwy inwestycyjnej i 300 tysięcy rezerwy bieżącej w związku z wyczerpaniem się tych rezerw i koniecznością przewidywanymi elementami związanymi z nierozstrzygniętymi przetargami, które będą wymagały drobnych zmian, które nie stanowią o podstawy do odrzucenia oferty, czy byłyby działaniem na szkodę powiatu, gdybyśmy tego działania nie przeprowadzili. W związku z tym oczywiście naruszamy deficyt poprzez uruchomienie wolnych środków, o których niejednokrotnie rozmawialiśmy i w tym celu oczywiście uzupełniamy budżet. Pozostałe zmiany wynikają z dochodów, które wypracowały jednostki, no i oczywiście ograniczeń wynikających z przesunięć po to, aby uzupełnić wydatki w innych obszarach. Gdyby były jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem.
Ta kwota 200 tysięcy złotych na CIS-y to jest już w skali roku przeliczona?
ostatecznie nie wiemy. Generalnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że w tej kwocie się zamkniemy, bo okres grzewczy teoretycznie się zakończył i jesienne rachunki powinny się zmieścić w tej kwocie, licząc na to, że wynajmujący częściowo nam tą kwotę zrekompensują, ale czy tak będzie, to nie wiemy do końca, bo wszystkie umowy... Zaczynamy mieć informacje, że firmy, które podpisały z nami umowę, zaczynają się wycofywać z tych umów ze względu na niepewną sytuację rynkową i sytuację na giełdzie, jeżeli chodzi o nośnik gazu, i tutaj ten problem ostatecznie będziemy mogli potwierdzić dopiero prawdopodobnie w październiku, jeżeli dostaniemy wrześniową przynajmniej już fakturę, to będziemy widzieć, jak to się kształtuje, bo zużycie na pewno nie będzie mniejsze, a kwoty, jakie będziemy płacić, to prawdopodobnie we wrześniu już powinniśmy wiedzieć, na czym stoimy na ten rok. Jak Państwo wiecie, znowu jest próba nowelizacji ustawy i wprowadzania kolejnych tarcz mających zapobiec wzrostowi cen, ale na razie VAT jest wstrzymany tylko do lipca, a co będzie dalej, i akcyza, a co będzie dalej, nie wiemy. Na razie próbujemy łatać te dziury, które są, i kwotami, które no, wydają się na dzień dzisiejszy wystarczające.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Panie skarbniku, ja mam takie pytanie natury też i ogólnej, i tego. W punkcie trzecim mamy 259 tysięcy na zwiększenie kosztów radnych, czyli rozumiem, że tyle nam brakuje w budżecie. Natomiast nic nie widzę na temat zwiększenia środków na wynagrodzenia, a wiemy, że w tym samym dniu podwyższyliśmy również wynagrodzenia, ja bym powiedział, my starosty, pan starosta pozostałym członkom. W związku z tym rozumiem, że na administrację pieniądze mamy, a na diety pan starosta, tu pan skarbnik, przepraszam, no nie zaplanował tych pieniędzy. I w związku z tym tam zostało, a tu rozumiem brakuje, to jest jedno. A drugie, te 400% podwyżki cen energii wynika z umowy. Bo my dostaliśmy, dlaczego mówię, że my w pierwszym komunikacie też dostaliśmy takie podwyżki, ale potem zjechały te ceny i obecnie jest to 100% na przykład w obiektach służby zdrowia. Także też chciałem wiedzieć, czy to jest na podstawie faktycznej umowy, czy to jest tylko na podstawie jakichś takich no, informacji nie do końca pewnych. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pierwszą część dotyczącą radnych, no oczywiście nie zaplanowaliśmy, bo budżet był układany 15 listopada i w związku z tym uchwały, która została przegłosowana później, brać pod uwagę nie można było. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, o wzrost wynagrodzeń, który był jednocześnie głosowany na tej samej sesji, to oczywiście w skali 150 pracowników istnieją oszczędności. Tutaj na razie ruchów nie wykonujemy, bo jak zalecała również komisja rewizyjna, mamy się przymierzyć do wzrostu wynagrodzeń pracowników, więc ten element, jeżeli znajdą się wolne środki, czy uwolnią się w innych obszarach, prawdopodobnie Państwa poprosimy o przeniesienie tych środków i zabezpieczenie, ale głównie na podwyżki generalnie rzecz biorąc, bo liczymy na to, że oszczędności wynikające z zwolnień lekarskich czy innych przyczyn pokryją niedobory. Jeżeli chodzi o CIS-y, to niestety ten obiekt nie podlega ochronie w związku z tym, że jest to obiekt niewymieniony w ustawie, a kwoty, które bierzemy, są z rzeczywistych faktur dotyczących umowy. W związku z tym nie mamy tutaj przewidzianego na razie zmniejszenia kosztów. No oczywiście będziemy szukać rozwiązań, które to pozwolą na to, ale na razie, szczerze mówiąc, na tym rynku nie widzimy. Nawet firmy, które prowadzą zakupy grupowe, nie gwarantują nam, że uzyskamy niższe ceny na ten nośnik energii.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania do tego projektu uchwały? To może przejdziemy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 7. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2022-2035 i poprosimy pana skarbnika.
Oczywiście konsekwencją zmiany deficytu jest konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej i z tego powodu uległ zmianie załącznik numer 1, który musieliśmy dostosować do kształtu uchwały budżetowej w kształcie proponowanych zmian. Gdyby były pytania, to oczywiście odpowiem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania? Do pana skarbnika nie mamy. W takim razie proszę o zaopiniowanie, proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Nie podnosi pan Czesław. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 7. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5. Dziękuję bardzo. I sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami będzie na sesji przedstawione. Wolne wnioski. Czy ktoś ma w tym momencie? Na sesji również. I punkt 12. Zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo.